Godzina 8:37, poranek wnet. Marek Miśko, reprezentant akcji Respect Us, jest dzisiaj z nami.
Buongiorno.
Pytał się Marek Miśko, co my z tą włoską muzyką, co nam się stało dzisiaj? No stało się tyle, że są wybory we Włoszech, a my państwu tutaj porannie nadajemy włoską muzykę masowego rażenia. No i podoba się, mam taką
podoba,
nadzieję.
Oczywiście.
Oczywiście, ale my o czym innym, akcja Respect Us, Marek Miśko w klipie filmowym pokrwawiony z wyrwanymi paznokciami przepraszał Arabów i innych za polski szowinizm.
Tak, wszystkich przepraszaliśmy. Klip się spodobał. Obecnie, to z piątku mam informację, bo weekend to jednak dla rodziny, 5 milionów wyświetleń na wszystkich komunikatorach. To jest w ciągu 4 dni udało się tyle zyskać.
Milion dziennie. Mhm.
No i dzwonił do nas redaktor z CNN-u, z Euronews. CNN jeszcze nic nie dał, ale Euronews już opublikowało 24 godziny po opublikowaniu spotu. Opublikowali taką obszerną notatkę, bardzo pozytywną. No, największa agencja europejska, jedna z największych agencji informacyjnych europejskich. Duży sukces, myślę.
Akcja zaplanowana, wykonana bardzo ładnie, skoro takie zasięgi są. No to powiedzmy najpierw o grupie docelowej. Do kogo ta akcja ma trafić?
I tutaj się pojawia wiele nieporozumień, dlatego że część odbiorców, znaczy w ogóle odbiorców podzieliłbym na takie trzy grupy. Pierwsza to jest grupa, która dostrzega potencjał i nawet bym powiedział tak, że jest wdzięczna, bo to w komentarzach widać, za taką oddolną inicjatywę. Druga grupa to jest ta, która wiecznie narzeka i nie wiemy nawet, co z tymi narzekaniami zrobić. No nie wiem, co mam do kieszeni sobie pochować, te wszystkie dobre rady, dobre rady. No żeby to jeszcze konstruktywne były, to trochę jest przykre. No i trzecia taka grupa, która stara się pomóc, ale do końca jakby nie doczytała tego, na czym polega ta akcja i krytykuje, że ten spot w ogóle nie trafi do odbiorców anglojęzycznych. Nie trafi, bo on nie ma trafić do odbiorców anglojęzycznych. To jest spot, w którym wykorzystujemy wiersz nieznanego autora, a przybliżony wcześniej przez taki punkowy gdański zespół Lumpex, który rzeczywiście dla polskiego odbiorcy jest zrozumiały, ale dla zagranicznego niezrozumiały. Na przykład tam jest tak, że przepraszamy też za koniak gruziński z kiszonym ogórkiem. No, Polacy dzisiaj tego nie zrozumieją, o co chodzi z tym koniakiem, że to było takie upodlenie narodu w rzeczywistości, tak jak paradowanie z papierem toaletowym po ulicach, bo się udało dostać, to upodlenie ludzi. Tak samo ten koniak gruziński, prawda, redaktorze, pan to dobrze wie, no to był taki alkohol jak w 40-latku. Jest taka piękna scena, kiedy Karol, ten lekarz przynosi Stefanowi przed pójściem do wojska ten koniak i mówi mu tutaj proszę, Magda mówi, Stefan mówi, no to schowaj do lodówki, a na to Magda mówi tego, koniaku się nie mrozi. Na to mówi Karol, gruziński się mrozi. No bo to była taka woda, taka posępna, taka też do upodlenia ludzi po prostu. Koniak gruziński jako symbol takiego luksusu. Jak wytłumaczyć ludziom potop, jak wytłumaczyć zagranicznym.
Powinienem powiedzieć, że coś wiem na ten temat. Nic nie wiem na temat koniaków gruzińskich.
No to nie ma czegoś takiego. To jakby mówić, nie wiem, o winie, nie wiem, tam
gruzińskie
szwedzkim.
Wina to są najstarsze wina na świecie. Ale jak mówić o
winie szwedzkim, to chciałem powiedzieć. To coś w tym stylu. Koniak gruziński to jak wino szwedzkie, no coś takiego. Więc ten spot absolutnie nie był po to, żeby zarazić europejską czy światową publiczność. Ten spot był po to, żeby zjednoczyć Polaków wokół jednego celu, wywołać odpowiedni skandal, bo on się kończy przekleństwem, ale takim artystycznym. Myślę, że to przekleństwo na końcu nie jest jakoś tak specjalnie jako wulgaryzm odbierane. Ono jest po prostu wyrazem pewnego żalu i też tęsknoty jakiejś za prawdą. I dzięki temu spotowi przystąpimy do drugiej części kampanii, czyli pozytywnej, już kierowanej bezpośrednio do odbiorców europejskich, czy też światowych. No i na tym to polega. Wywołaliśmy poruszenie. Nie udało się to zrobić. Też do piątku 500 maili dostaliśmy od różnych ludzi, a to nie są tylko maile z jakimiś tam gratulacjami. To są maile przede wszystkim z propozycją oddania jakichś swoich umiejętności, bo akcja jest w ogóle całkowicie nie tyle, że oddolna, ale chciałem powiedzieć, że ona jest przede wszystkim zbudowana w ten sposób, że my nie bierzemy i nie będziemy brali żadnych pieniędzy, żadnych kont, nic takiego nie będzie. Też mnóstwo ludzi pyta, gdzie jakieś pieniądze wpłacać. Nie. Na stronie internetowej możemy pobrać sobie grafiki, wydrukować samemu i rozdać takie tablice, mamy rejestracyjne. Niech sobie, o tutaj właśnie nawet w studiu widzę w netu jest...
Koszt wydrukowania takiej tablicy?
11 zł netto, a tych tablic mamy 5000 sztuk i za to zapłacił mój szef Szczepan Wójcik, a to w ogóle fajna akcja, bo to było, zaczęliśmy tę samą historię ze 3 tygodnie temu, siedzieliśmy sobie w pracy z przyjaciółmi, ze znajomymi z pracy i to była ta akcja, kiedy rozpoczęła się w ogóle...
11 tysięcy razy... No to 5 tysięcy razy 11, tak. 50. Państwo jest... już wiecie, ile ta akcja, przynajmniej jeśli chodzi o tablicę,
jeżeli chodzi
kosztowała.
O tablicę, tak, ale to tak szybko wyjaśnię. Więc jest tak, siedzimy sobie w pracy, słuchamy radia, w radiu pojawia się taki pierwszy komunikat, który do nas dotarł a propos ataku na Polskę w sprawie ustawy o IPN-ie.
Panie ambasador Izraela.
Tak, tak, tak.
Potem pan, ten, który tam chce zostać premierem, ten ichni Ryszard Petrów, tak, który, tak, tak. Którego nic nie przekona do niczego, bo on już wszystko tak wie najlepiej. Zresztą się nie pojawiło w Polsce. To człowiek, który zasłynął listem do swojego syna. Otóż jak jego syn brał udział kilka lat temu w tej akcji wyjazdu do Polski, oglądaj, to on do niego napisał publiczny list, mówiąc, że jedziesz do kraju. Uważaj, ci ludzie tak. Może normalnie wyglądają, ale pamiętaj, że przyglądali się bezczynnie. No i takie tam...
Leszek Czajkowski śpiewał w takiej swojej dawnej piosence w potwornych norach siedzą ukryci antysemici, sali się trzęsą od nienawiści, źli szowiniści. Tak niby o Polsce. No więc akurat słuchaliśmy tego razem. Był nasz szef Szczepan Wójcik. On ma taką fundację wsparcia rolnika Polska Ziemia i w tej fundacji tam od lat o polską ziemię walczą, żeby tam cudzoziemcom nie sprzedawać. Kupę fajnych takich akcji robią pozytywnych dla lokalnych społeczności, jakieś remonty szpitali, takie rzeczy. I mówi, słuchajcie, jeżeli chcecie, a znał naszą taką żyłkę działalności społecznej, bo trochę z kumplami działamy tu już 10 lat społecznie w różnych sprawach, wyklęci. Jak myśmy wyklętych ruszali, to połowa Polaków nie wiedziała w ogóle, co to jest.
Bandyci z lasu.
To wyklętych to z 15 lat temu pierwsze performance robiliśmy, a propos wyklętych. Takie właśnie spektakle teatralne. No i mówi, jeżeli chcecie coś z tym, zróbcie, ja was wesprę finansowo w tej akcji. No to usiedliśmy, coś zaczęło się klarować. Szef wyszedł na spotkanie na miasto, nam się jeszcze nic nie rodziło, on wróci i mówi, słuchajcie, oni muszą nas szanować. I tak powstała akcja Respect Us. I tutaj pojawia się kolejny zarzut.
To niektórych... trafia w takie ciekawe struny, bo to respekt jest dość powszechny w Stanach Zjednoczonych, dotyczy wsparcia tych mniejszości, które mają złą opinię typu mniejszości czarnej, latynoskiej, wszelkiego rodzaju imigrantów dostanych i oni właśnie się domagają respektu. Więc dlaczego my, jako Polacy, jeżeli państwo, to wiadomo, to nie jest żadna jakaś specjalna mądrość, ani wiedza, ani odkrycie, że Polacy są poza granicą poprawności politycznej, że można, nie można powiedzieć o czarnym, że jest czarny, że bo to się źle kojarzy, ale o Polaku powiedzieć Polak, co po angielsku oznacza, że jest głupi, że jest brutalny, że nie rozumie, co się do niego mówi, może jak najbardziej.
No właśnie, ale tutaj też się w związku z tą akcją pojawia takie kolejne niezrozumienie, że i to ze strony Gazety Wyborczej. A jeżeli Wyborcza pieje, to znaczy, że akcja jest naprawdę dobra. Więc cieszymy się, im więcej lewicowych portali zaczyna nas atakować, tym jesteśmy bardziej zadowoleni, bo ekipę tę tworzą sami prawicowcy, zresztą takich znajomych tylko mam. Tak jakoś się życie ułożyło. Ale dzięki temu człowiek jest zdrowszy, bo nie musi się dochodzić. Tak czy inaczej mówią, na szacunek trzeba sobie zasłużyć, a nie go żądać. No do jasnej, ciasnej. Przecież my mówimy nie o swoim, nie żebyście szacunku, że to Miśko żąda szacunku, że to Wójcik żąda szacunku. Nie, my żądamy szacunku dla tych wszystkich ludzi, którzy przez lata zasłużyli na szacunek. My na swojej stronie internetowej piszemy do ciebie, drogi przyjacielu z kraju Chopina, Kopernika i Zamenhofa, a później dodajemy, tutaj wymieniamy całą masę ciekawych Polaków, na przykład z kraju Kazimierza Funka, medyka i odkrywcy witaminy B1, Michała Sędziwoja, odkrywcy tlenu, Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej i w końcu dodajemy, że piszemy z kraju Ireny Sendlerowej, która uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci przed śmiercią z rąk Niemców. Jana Żabińskiego, który jako dyrektor warszawskiego ZOO podczas okupacji niemieckiej wraz z żoną Janiną uratował ponad 300 prześladowanych przez Niemców Żydów. I piszemy z kraju państwa Ulmów, którzy ratując swoich żydowskich sąsiadów przez nazistowskim najeźdźcą zginęli wszyscy z tymi małymi dziećmi. Bo to jest teraz tak, panie redaktorze, że im dalej od wojny, tym nie dość, że więcej bohaterów, tym więcej specjalistów od wojny partyzanckiej. Oni wszyscy oczywiście wiedzą, jakby się zachowali. zareagowali, gdyby byli na miejscu Ognia na przykład, prawda? Gdyby byli na miejscu Burego, który podchodził pod ufortyfikowaną białoruską wieś, złożoną zresztą z weteranów wojny 20 roku, działających u Błacha Błachowicza, prawda? No przecież oni tam walczyli przeciwko wyklętym. Ci ludzie z 20 roku, walczący o Polskę wtedy z bolszewikami, walczyli też z żołnierzami wyklętymi, bo wiedzieli, że Sowieci mogą im dać jakąś namiastkę narodu, znaczy tego nowego państwa. Więc oni wszyscy wiedzą, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że Ogniowi Niemcy spalili żywcem żonę, 2-letniego synka i 70-letniego ojca, nie? No jak ja tego słucham, tych wszystkich ekspertów, zawodowców, specjalistów, czy im by się, przecież ten facet miał wtedy 23 lata? Ogień? Właśnie my mówimy o tych ludziach. Respect us. Bo tyle, co przeżyli nie tyle Polacy, ale ludzie mieszkający na terenie Polski podczas okupacji, bo to byli wszyscy, i Grecy, i Niemcy, to była kupa ludzi. Szkotów nawet mieliśmy całą masę przecież przed wojną. Zajmowali się suknem i tak dalej. No to teraz wszystkim łatwo jest mówić. Ja uważam, i to jest bunt takiego młodego pokolenia, bo my to wyrażamy jako młodzi ludzie, ja uważam, że ja w ogóle jestem świadkiem tego wszystkiego jako młody człowiek, który czyta, że przez ostatnie ileś tam naście lat polskiej polityki ja ciągle słyszę przepraszam.
Tak.
Że Polacy przepraszamy.
Aż słyszy pan, że przepraszamy za mało, że bardziej powinniśmy?
Ja myślę, że jeszcze bardziej. Absolutnie. To jest w ogóle podstawa polityki na kolanach zagranicznej. Kiedy ktoś... Ja zdaję sobie sprawę, że dochodziło w mojej ojczyźnie na przestrzeni lat do wielu jakichś wynaturzeń, ale nigdy nie było to sankcjonowane prawem polskim, w tym sensie, że nie było zgody ani społecznej, ani państwowej. Przez tyle lat wystawianie na piedestał tych wszystkich grosów i chorych teorii spowodowało, że dzisiaj nie tylko to, jak ktoś mówi, Polacy to wiedzą, nie mówcie do Polaków. Ta kampania Respect Us. Nie mówcie do Polaków. Nie wiedzą. Nie wiedzą. A poza tym...
Jeździemy, ktoś na nas tam naskakuje, no to już żeby ściszyć, no tak, no różnie było. Nie? No to,
właśnie różnie było. Ja nie mam czego się wstydzić, ani za swoich przodków. Mówię, może ja jako Marek Miśko jeszcze nic nie znaczę, może kiedyś Pan Bóg pozwoli, że jakąś mi przypisał rolę i coś jeszcze może zrobię. Może uratuję dziecko z pożaru albo nie wiem co. Ale moi przodkowie noszący to samo nazwisko zasłużyli sobie na szacunek, bo znam ich historię tak samo jak państwa przodkowie i wszystkich prawych ludzi, którzy po prostu działali w takim kierunku. Kolejnym etapem kampanii Respect Us, i tutaj w ogóle trzeba fajnie powiedzieć, że do tej kampanii przyłączają się przedsiębiorcy i swoje tiry dają oklejać. Jedna z firm w Szczecinie okleiła swoje samochody i już jeżdżą po Europie. W ogóle tego jest kilkadziesiąt sztuk już jeżdżących takich tirów z napisem Respect Us. W języku angielskim podczas II wojny światowej Polacy uratowali ponad 100 tysięcy Żydów. No ja nie wiem, no przepraszam państwa, jeżeli to za mało, no bo jeżeli za mało, to nie wiem, to w ogóle nie wiem, dzieci odstawię do teściów i się coś więcej zrobi, no. Nie, bo takie zarzuty, redaktorze, no kurczę.
To są absurdalne rzeczywiście zarzuty. Akcji bardzo serdecznie panu gratulujemy i pomysłodawcom.
Tacy są Polacy młodzi, panie redaktorze. Tu nie ma co wie pan, ile tam drzemie w tych młodych ludziach po zielonych górach, po Gorzowach, po Grodziskach, po Grudziądzach. Ile energii drzemie? Takiej niespożytej?
Wiemy, bo jeździmy i odwiedzamy z radiem.
A dzwoni taka pani
ludzi.
Dzwoni taka pani z magazynu takiego branżowego i mówi, znałem ją wcześniej, mówi, no panie Marku, mówi, niech pan tutaj nie opowiada głupot. Mówi, tę akcję ja pokazałem tu wszystkim kumplom, specjalistom od marketingu, to jest akcja zorganizowana w 100% od początku do końca, żaden przypadek to nie jest akcja oddolna. Niech pan mi nawet nie mówi. Ta akcja kosztuje na rynku 300-400 tysięcy złotych, tyle by za nią agencja wzięła. Mówię, wiem. Tylko że skoro ja zawodowo wykonuję z przyjaciółmi takie rzeczy za pieniądze w innych dziedzinach, no to dlaczego mielibyśmy społecznie nie wykonywać tych wszystkich umiejętności, możliwości? Robimy też zawodowo i profesjonalnie, proste.
I jakby państwo chcieli skorzystać z usług, a zwłaszcza ci, którzy zajmują się promocją Polski, to Marek Miśko na pewno znajdzie czas, by porozmawiać.
Tak jest. A szczególnie tutaj w szanownym radiu u pana redaktora to zawsze.
Zawsze chętnie, bardzo pięknie dziękujemy za przyjście. Tablica wisi państwo na Facebooku.
Grazie.
Już zdjęcie tej tablicy możecie zobaczyć. Facebook Radia Wnet jest tam, gdzie zwykle jest. Naszym gościem był Marek Miśko. Pięknie dziękujemy.
Ciao, arrivederci.
Dziękujemy bardzo. Teraz się obejdzie bez włoskiej muzyki, ponieważ my dzwonimy do redaktora Wojciecha Jakubika. To redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polska tłoczy gaz na Ukrainę. Taka informacja pojawiła się kilka dni temu. To jest jakaś zmiana, bo powinniśmy być z tego zadowoleni?
Polska tłoczy gaz na Ukrainę już od prawie 2 lat. Jest kontrakt PGNiG Eru Trading, czyli jeszcze inna firma niż ta, która obecnie zamówiła dodatkowy gaz, ale ze względu na to, że Ukraina znowu ma problemy z Gazpromem, od 1 marca, pomimo wyroku sądu, on nie chce tłoczyć gazu na Dniepr. Ukraińcom brakuje gazu i zwiększają się dostawy z Unii Europejskiej, w tym z Polski. Skorzystało na tym PGNiG, które sprzedało 60 milionów metrów sześciennych gazu, które mają docierać w marcu. Polacy deklarują, że są gotowi zwiększyć te dostawy, przedłużyć, jeżeli taka będzie konieczność. I oczywiście wszystko odbywa się w oparciu o kontrakt handlowy, to znaczy Ukraińcy normalnie płacą za ten gaz. Oczywiście rosyjskie trolle już puszczają takie tezy na Twitterze na przykład, że to jest jakaś zapomoga. Otóż nie, jest to kontrakt handlowy i tam, gdzie Gazprom nie chce dostarczać gazu, tam mogą dostarczać go Polacy i to pewnie z zyskiem.
Pewnie tak, czyli nie powiodła się akcja Gazpromu, który chciał, czyli w ogóle Rosji, no bo wiadomo, że Gazprom to narzędzie polityki Kremla, który tak chciał zdyscyplinować Ukrainę. W tle jest jeszcze przegrany proces.
Tak, Gazprom nie chce się podporządkować legalnemu wyrokowi sądu, co bardzo źle świadczy o tym dostawcy. Przecież polskie PGNiG także ma spór arbitrażowy, czy jeżeli Polacy wygrają w sądzie, to Gazprom także się nie podporządkuje. To jest bardzo negatywny sygnał dla całej Europy na temat Gazpromu. Potwierdzenie, że ta firma jest nieprzewidywalna, że nie zawsze działa w zgodzie z prawami rynku. W Komersancie rosyjskim można znaleźć ciekawe tłumaczenie tego zachowania Rosji, że Rosjanie, mówiąc kolokwialnie, wchodzą z buta po to, aby wynegocjować ustępstwa strony ukraińskiej, żeby ten wyrok, który jest bardzo niekorzystny dla Rosjan, trochę złagodzić. To znaczy wchodzą przed stół negocjacji, kopią w niego butem i w ten sposób zaczynają swoje negocjacje, swój sposób załatwiania spraw. W cywilizacji zachodniej jest to trudne do zrozumienia, ale takie tłumaczenia można w rosyjskich mediach znaleźć. Oczywiście cel nie jest taki, żeby przegrać Ukrainę. Gazprom przegrał w 2014 ten rynek, stracił go. Ukraińcy od listopada 2015 roku nie kupują gazu z Rosji. Teraz ten wyrok narzucał na Ukraińców zakup 4 miliardów metrów sześciennych z Rosji rocznie i to była szansa na powrót Gazpromu na rynek. Jednak Gazprom być może z powodów politycznych nie chce się podporządkować tej decyzji i będzie teraz szukał nieracjonalnych działań Ukraińców, które przekonają Zachód do tego, żeby na przykład inwestować w sporny Nord Stream 2, bo skoro przez Ukrainę się nie da tłoczyć, skoro tam jest niestabilnie, no to trzeba zainwestować w alternatywny szlak, czyli właśnie w ten sporny Nord Stream 2, który Polacy krytykują. No ale cała ta retoryka upada, jeżeli spojrzeć właśnie na zachowanie Gazpromu, który nawet nie chce się podporządkować wyrokowi sądu, kwestionuje go i bez rozstrzygnięcia tej sprawy nie podporządkowuje się zapisom.
A jednocześnie Gazprom dąży do budowy nowego połączenia, czyli Nord Streamu 2. Czy w jakiś sposób te zachowania agresywne tej firmy, które mają swoją historię 2006, 2009, ostatnio 2014 rok, będą miały jakikolwiek wpływ na biznes i polityków zachodnioeuropejskich?
Na pewno wizerunek Gazpromu jako stabilnego dostawcy, źródła bezpiecznych,
taniej energii.
Tak, super gaz, ekologiczny, wspaniały, czyli coś, co jest sprzedawane na Zachodzie. Będzie trudniej sprzedawać w sytuacji, kiedy mamy standardy mongolskie negocjacji w relacjach z Naftogazem. To znaczy wyrok sądu się nie podobał, to Gazprom sobie zaczął kwestionować te postanowienia, zaczął działać niezgodnie z wyrokiem. Mamy informacje z Ukrainy, że co najmniej od początku roku zmniejszają się dostawy przez ukraiński system przesyłowy i są one poniżej ilości zapisanej w kontrakcie, bo tam też jest pewne minimum, które gwarantuje stabilność ukraińskiego przesyłu, ukraińskiego systemu przesyłowego. Napisałem o tym, że to może być taka hybrydowa wojna gazowa, to znaczy Gazprom kluczy, próbuje utrzymać swoje działania w ryzach prawnych, tak żeby nikt nie mógł zrzucić na niego winy, ale systematycznie próbuje destabilizować Ukrainę z użyciem Gazpromu i co pokazuje ta sprawa z arbitrażem, może to działać na niekorzyść samej firmy. Tylko że dla Kremla wyniki finansowe Gazpromu nie są najważniejsze. Ważniejsze są cele polityczne, a cel polityczny jest taki, żeby pognębić Ukrainę, żeby ominąć ją w dostawach, zbudować Nord Stream 2 i ugruntować pozycję w Europie pomimo zmieniającej się sytuacji rynkowej.
A dla nas, czy fakt, że w trudnej chwili polskie górnictwo naftowe i gazownictwo pomogło władzom ukraińskim, ma jakieś przełożenie na politykę?
Oczywiście, że tak. Przecież my mamy teraz dosyć złe relacje z Ukraińcami. I sektor
albo
gazowy
Ukraińcy
to jest
mają z nami, wie pan, bo to jest
obie
zawsze...
Obie strony mają ze sobą złe relacje. Nie chcę wchodzić w spory historyczne, które trudno będzie rozwiązać w te kilka minut, ale soft power polskie na Ukrainie to właśnie może być zaangażowanie w sektorze gazowym.
Bo teraz my możemy im zakręcić.
Znaczy, my możemy im sprzedać gaz z korzyścią dla obu stron. Możemy się zaangażować kapitałowo w tamtejsze gazociągi. Gaz System rozważa takie zaangażowanie. Jeżeli będzie stabilnie, jeżeli Komisja Europejska zdoła w negocjacjach Naftogaz Gazprom Komisja uzyskać coś konkretnego, no to kto wie, czy nasz kapitał nie będzie zarabiał na Ukrainie i nie będzie zwiększał wpływu takiego soft power polskiego nad Dnieprem. Bo czemu nie miało być tak, żeby polskie firmy na przykład finansowały stypendia dla ukraińskich studentów, tak jak Gazprom próbował to robić na Uniwersytecie Warszawskim? No takie soft power właśnie to jest coś, czego potrzebujemy w naszej polityce wschodniej, w każdej polityce. Każde państwo to robi. Na Ukrainie to robią Niemcy, Szwedzi. Czemu nie Polacy?
No, wydaje się, że z ponad milionem Ukraińców w Polsce, z dziesiątkami tysięcy studentów z tamtego kraju w różnego rodzaju uczelniach, no, efekty tego soft power są minimalne na Ukrainie, bo chociażby widzieliśmy wczoraj wielką manifestację ku czci niejakiego pana Szuchewycza. Nazwisko może panu mało znane, ale człowiek, który
W Polsce też mamy różne faszystowskie wydarzenia, niestety. I to jest problem, który się w całej Europie ujawnia i każdy kraj musi sobie z tym radzić, Ukraina także. Jednak wracając do mojej sfery zainteresowań, to w sektorze gazowym jest duży potencjał. Jest duży potencjał też na to, żeby dobrze wykształconych, mniej kosztownych pracowników, na przykład sektora gazowego, wykorzystać w polskich firmach z korzyścią też dla nich właśnie na przykład dzięki takim stypendiom. Powtarzam, że takie działania prowadzą różne kraje europejskie. Polska być może ma kolejną okazję, żeby wykorzystać te szanse.
No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno ciekawy ruch. Tu warto jeszcze dodać, że gaz na Ukrainę sprzedaje również Słowacja i Węgry, tak. Więc to...
Znaczy stamtąd dociera. Dostawcami są zwykle firmy zachodnioeuropejskie i tutaj właśnie pod tym względem PGNiG jest w tym gronie w pierwszej lidze, która dostarcza gaz oprócz na przykład francuskiego Engie czy niemieckiego RWE.
Sytuacja znaczy ukraińsko-polska i rosyjska z gazem. Bardzo ważna rzecz. Wojciech Jakubik był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję.
U nas na zegarze już godzina 9:00, więc czas najpierw na włoską piosenkę. Tym razem będzie to piosenka włosko-podobna. A nie, zagramy ulubiony zespół Marka Miśko, czyli Ultima Frontera, piosenka Terra Rossa.